W audycji wczoraj, dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. Dzisiejszym tematem jest kamienny świadek, Wielka Piramida w Giza. A za podstawę do naszych dzisiejszych rozmyślań posłużyły nam słowa prorocze zapisane w Księdze Izajasza w 19 rozdziale, które brzmią następująco. W owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach i będzie znakiem i świadkiem Pana zastępu w ziemi egipskiej. W starożytności mówiono o 7 cudach świata, wśród których pierwsze miejsce przypadło Wielkiej Piramidzie w Giza, która jest najstarszym z 7 cudów starożytnego świata i jedynym okazem w większości zachowanym w stanie nietkniętym do dzisiaj. Wielka Piramida w Giza przetrwała 2000 lecia, zanim została wybrana jednym z 7 cudów i przetrwała następne 2 milenia, stawszy się jedynym z cudów możliwym dziś do oglądania, choćby tylko dla tej przyczyny została wybrana trafnie.
Ogromna budowla w kształcie ostrosłupa, nazwana przez Arabów Górą Faraona, była wybudowana bez mała 4,5 tysiąca lat temu. Stanowiła ona od najdawniejszych czasów cel wędrówek wielu generacji podróżników, budząc podziw i lęk niemal zabobonny swoimi ogromnymi wymiarami, jak też surową architekturą. W jej kształcie i proporcjach doszukiwano się odbicia wiedzy astronomicznej, a nawet mistycznych proroctw o przyszłych losach pokoleń ludzkich. Jeżeli dzisiaj posiadamy szczegółowe wiadomości o Wielkiej Piramidzie w Giza, zawdzięczamy to w niemałym stopniu długoletniej, cierpliwej pracy angielskiego naukowca Williama Matthew Flinders, który od roku 1880 przez okres 46 lat zajmował się głównie badaniem Wielkiej Piramidy w Giza. Jako pierwszy swoje precyzyjne pomiary opublikował w roku 1883 w dziele pod tytułem Piramidy i świątynie w Giza. Prawie wszystkie raporty opierają się na jego pomiarach. Dysponując bardzo szczupłymi środkami finansowymi, zamieszkał on w pustym grobowcu skalnym. Spał na sienniku, gotował sobie posiłki na kuchence spirytusowej i sporządzał notatki przy kopcącej lampie naftowej.
Wielka piramida wznosi się na wysokość 146,5 metrów, a bok jej kwadratowej podstawy wynosi przeszło 230 metrów. O jej gigantycznych rozmiarach zyskamy lepsze wyobrażenie, jeżeli dodamy, że wysokością przerasta ona Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Do wybudowania w roku 1307 katedry Lintona w Anglii, która mierzy 158 metrów wysokości, Wielka Piramida była największą budowlą na świecie, zbudowaną przez człowieka, dzierżąc ten rekord przez ponad 3800 lat. Składa się ona z 2 300 000 bloków kamiennych, a całą masę piramidy oszacowano na 5,9 miliona ton. Historyk grecki Herodot twierdzi, że piramidę budowano 20 lat. Bazując na powyższych oszacowaniach, ogólna waga kamieni na miejscu tam składanych wynosiła w przybliżeniu 800 ton dziennie. Podobnie przy takim założeniu, że piramida składa się z 2,3 miliona bloków kamienia, żeby ją skompletować w przeciągu 20 lat, wymagało przenieść i złożyć na miejscu średnio ponad 12 bloków kamiennych w każdej godzinie dnia i nocy. Tak na zewnątrz, jak i w wewnętrznych pomieszczeniach piramidy, bloki kamienne były dopasowywane razem z nadzwyczajnie wysoką precyzją. Flinders Petrie porównał precyzję ułożonych z zewnętrznych kamieni z dokładnością pracy dzisiejszego optyka, ale w skali akrowej powierzchni. Praca połączenia tych kamieni wymagała nadzwyczajnej ostrożności i dokładności wprost niemożliwej do wykonania. Ale specjalna zaprawa murarska, cienko położona na łączniach, to zadanie pozornie niemożliwym czyniła możliwym, bo dostarczała powierzchnię równą, która umożliwiała kamieniarzom ustawiać kamienie dokładnie. Według informacji internetowych Oryginalny skład zaprawy murarskiej, która była użyta przy tej budowie, jest nieznany. Chociaż po dokonaniu analizy jej skład chemiczny jest znany, jednak ona nie może być reprodukowana. Zaprawa ta mocniejsza jest od kamienia i aż dotąd nie straciła siły swojej spójności.
Odnośnie konstrukcji piramidy pojawiło się wiele różnych i często sprzecznych teorii. Grecy uważali, że do budowy piramidy użyta była niewolnicza praca, ale nowoczesne odkrycia w pobliskich obozach robotniczych związanych z budową w Giza sugerują, że zamiast niewolników budowało ją dziesiątki tysięcy zawodowych pracowników. Egiptolog Mirosław Werner zakłada, że praca była zorganizowana hierarchicznie. 100 tysięcy mężczyzn w dwóch grupach podzielonych na 20 tysięcy mężczyzn każda, które dalej mogły być podzielone według zręczności pracowników. Zważywszy ówczesne prymitywne metody pracy opartej wyłącznie na sile fizycznej człowieka, badacze zastanawiali się, jak można było spiętrzyć taką potworną masę kamieni w geometrycznie bezbłędny kształt ostrosłupa i dopasować tysiące płyt tak ściśle, że nie można było włożyć między nie ostrza noża. Na szczęście w źródłach historycznych i napisach hieroglificznych zachowały się pewne dane, które w przybliżeniu pozwalają odtworzyć przebieg całej budowy. Bloki kamienne holowano z pobliskich kamieniołomów Nilem, a potem wleczono je na płozach wzdłuż sztucznej pochylni, którą podwyższano i przedłużano w miarę postępu budowy piramidy. Dla zmniejszenia tarcia trasę skrapiano wodą tak, że sanie ślizgały się i łatwiej przesuwały po śliskim gruncie. Kamieniarze ustawiali kostki kamienne w ten sposób, że do chwili złączenia bloków pozostawiali wąski pomost, na którym wisząc nad przepaścią mogli oprzeć się stopami.
Właściwe zainteresowanie świata naukowego egipskimi piramidami datuje się od czasów napoleońskich, kiedy to wraz z wielotysięczną armią przybyła do Egiptu liczna grupa uczonych różnych specjalizacji. Już wtedy powstało szereg teorii na temat znaczenia piramid, w szczególności zaś na temat związku między ich wymiarami a astronomią. Charles Piecy Smith, królewski astronom Szkocji, w pracy swojej, którą opublikował w roku 1880 pod tytułem Our Inheritance in the Great Pyramid, nasze dziedzictwo w Wielkiej Piramidzie, Piecy Smith wykazał, że długość obwodu piramidy u jej podstawy, podzielona przez podwójną jej wysokość, wynosiła 3,14159. Jest to liczba pi, wyrażająca stosunek obwodu koła do jego średnicy. Odkrycie tej liczby pi w wymiarach Wielkiej Piramidy wywołało sensację. Wielcy matematycy starożytnej Grecji, tacy jak Archimedes, znali tę liczbę zaledwie w przybliżeniu. Prawdziwą jej wartość z dokładnością 35 cyf dziesiątych obliczył dopiero w końcu XVI wieku matematyk Ludolf van Zuylen, na którego cześć liczbę pi nazwano Ludolfiną. Liczba pi w piramidzie oznacza, że gdybyśmy zakreślili koło o promieniu równym wysokości piramidy, to jego obwód byłby równy obwodowi kwadratowej podstawy piramidy, a byłoby to koło niemałe. Jego promień wynosiłby według Piecy i Smitha 147,80 metra, a bok piramidy ma długości 232,16 metrów.
Chaldejczycy mieli nazywać piramidy Urim Middin, co znaczy światłość, światłość miara. Wskazywałoby to na związek z wiedzą i miarach. Zdaniem Francuza Dufieu, egipskie słowo piramid oznacza dziesiątą część albo dziesiąty liczb. I na tej podstawie Dufieu twierdzi, że budowniczowie w Wielkiej Piramidzie ukryli różne wymiary w skali dziesiątki razy zmniejszone. Na dowód tego przytacza się, że wysokość Wielkiej Piramidy jest dokładnie 1 miliard razy mniejsza od odległości Ziemi od Słońca. Wyznaczenie dokładnej odległości Ziemi od Słońca należy do problemów, którymi astronomowie zajmowali się od bardzo dawna. 2000 lat po wybudowaniu Wielkiej Piramidy astronomowie greccy oceniali tę odległość mniejszą niż jest w rzeczywistości. Wartość podaną przez Ptolemeusza, około 8 milionów kilometrów, przyjął również Kopernik, budując swój układ heliocentryczny. Dopiero astronomom XIX-XX wieku udało się obliczyć, że odległość Ziemi od Słońca wynosi średnio około 149,5 miliona kilometrów. Jeżeli przyjmiemy jako wysokość piramidy wynik pomiaru Piassy-Smitha 147,8 metra, zauważymy, że przedstawia on miliard razy pomieszoną odległość średnią Ziemi od Słońca z dokładnością do 1%. O całe niebo przewyższając ścisłością nie tylko obliczenia Ptolemeusza, ale również Kopernika i astronomów aż do XIX wieku.
Niewielu archeologów, co studiowało Wielką Piramidę, doszli do wniosku, że jest o niej wzmianka w Biblii. Tak w najstarszej księdze Biblii Świętej wymieniony jest kształt piramidy, jak i jej struktura. Biblia mówi o piramidalnym kształcie, używając górny kamień w piramidzie jako obraz analogiczny do Jezusa Chrystusa. Wersety o tym przedmiocie, Psalm 118, 22 werset, który mówi: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Tutaj psalmista prorokuje o odrzuceniu Mesjasza przez Żydów i jego przyszłe przywództwo w Królestwie Bożym. Prorok Jeremiasz, opisując możne dzieła Boże, w 32 rozdziale 20 wersecie oświadcza, że, czytamy, Bóg uczynił znaki i cuda w ziemi egipskiej aż do dnia tego. Pan Bóg pokazał Egiptowi znaki i cuda, gdy triumfalnie wyprowadzał naród izraelski, ale czynił on też w tej ziemi znaki i cuda, które miały pozostać aż do tego, czyli naszego dnia. Badacze Biblii uważają, że piramida jest głównym ze wspaniałych znaków i cudów i że obecnie zaczyna przemawiać do naukowców ich własnym językiem, a przez nich do wszystkich ludzi.
Pytania i oświadczenia odnoszące się do ziemi, które usłyszał Hiob z ust Pana Boga, znajdują swoje odzwierciedlenie w piramidzie, która, jak się uważa, w swojej konstrukcji i wymiarach wyobraża ziemię oraz boski plan w odniesieniu do tej planety. W księdze Hioba w 38 rozdziale od 3 do 7 czytamy: Przypasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Wielka piramida posiada 4 narożne kamienie, osadzone w gniazdach drążonych w rodzimej skale, które były tak skonstruowane, by zdolne były wytrzymać wzmożone naprężenie wielkiego gorąca czy trzęsienia ziemi. Piramida ma 5 kamieni węgielnych, ale tutaj mowa jest o jednym z nich, szczególnym kamieniu szczytowym. O 4 kamieniach narożnych wpuszczonych w skałę była już mowa. Pozostaje więc tylko węgielny kamień szczytowy. Jest on najciekawszym kamieniem w całej tej budowli. Stanowi sam w sobie doskonałą piramidę, a linie całej budowli są mu podporządkowane. Ale tego kamienia szczytowego na Wielkiej Piramidzie nie ma. Czy nigdy nie był umieszczony? Czy został skradziony lub zniszczony? Tego nikt nie wie. Wiadomo tylko, że Herodot, gdy w V wieku przed naszą erą odwiedził Egipt, to kamienia wierzchownego już wtedy nie było.
Przekonanie, że plan Wielkiej Piramidy jest przejawem niezwykłej mądrości, której nie mogli posiadać Egipcjanie, że była to boska mądrość, która za pośrednictwem natchnionego sługi Bożego sprawowała kontrolę nad tą budową, daje podstawy do przypuszczenia, że jej budowniczym był Melchizedek. Był on królem Salem i kapłanem Boga Najwyższego. Zajmował tak wyróżnioną pozycję, że błogosławił Abrahamowi, który oddał mu dziesięcinę, a żył mniej więcej w czasie i mieszkał niedaleko od miejsca budowy Wielkiej Piramidy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. W tradycji egipskiej znajdujemy wzmianki o inwazji pewnego ludu, który w tradycji egipskiej zwany jest przeważnie Hyksosami, to jest pasterskimi królami albo pokojowymi królami. Przypuszcza się, że wśród owych Hyksosów, czyli pokojowych królów, znajdował się także Melchizedek. Oni też byli według tej teorii budowniczymi Wielkiej Piramidy, Ołtarza Bożego i świadectwa w ziemi egipskiej. Godne uwagi jest także to, że Wielka Piramida położona jest w geometrycznym środku powierzchni lądów świata, włączając w to północną i południową Amerykę, które zostały odkryte wiele wieków po wybudowaniu Wielkiej Piramidy. A czołowy szczyt Wielkiej Piramidy wskazuje na Plejady, o których Pan Bóg zapytał Joba, czy może związać pęk Plejad? Tego wynika, że ta część przestworzy odgrywa wielką rolę dla Pana Boga. Żegnając się z naszymi słuchaczami, prosimy nas słuchać ponownie w sobotę, 22 marca o tej samej porze. Dobranoc Państwu.